Czym jesteś, Kościele? W czasie naszej kilkudniowej drogi rekolekcyjnej pytaliśmy się, czym jesteśmy? Czym jesteś jako Kościół? I mówiliśmy, że aby poznać Kościół, aby poznać nasze miejsce w Kościele, musimy wpatrywać się w Maryję, Matkę Kościoła i świętego Józefa, opiekuna Kościoła. Dzięki nim odkrywamy dwa istotne rysy Kościoła, kobiecy i męski. Kościół jest świętą, piękną oblubienicą Baranka Chrystusa oraz stróżem i obrońcą chrześcijańskiej prawdy. Wiemy, że to my tworzymy Kościół i albo go budujemy, pełniąc wolę Bożą, realizując swoje powołanie, albo go niszczymy, szukając samych siebie, realizując swoje własne projekty, swoje zachcianki i przede wszystkim stając się, jak mówi Chrystus dzisiaj, niewolnikiem grzechu. Warunkiem budowania i odbudowywania Kościoła jest miłość do Kościoła, jest troska o ten Kościół oraz pokorne, posłuszne, wierne, wytrwałe angażowanie się i wierne trwanie przy katolickiej prawdzie. I chociaż podkreślaliśmy ten rys maryjny i józefowy Kościoła, to tak naprawdę są one niewystarczające, aby wyjaśnić i rozjaśnić tajemnicę świętego ludu Bożego. Prawda o Kościele jest niepełna, jeśli nie zobaczymy, że Kościół to nie tylko jakaś tylko jednostka społeczna, grupa ludzi, których łączą wspólne poglądy, zainteresowania, wspólne opinie. Kościół jest czymś więcej, chociaż jest na tym świecie i jest posłany do tego świata, to jednak nie pochodzi z tego świata. Jest czymś więcej. Jego korzenie sięgają wieczności. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Madrycie papież Benedykt powiedział: Kościół nie jest zwykłą ludzką instytucją, jak każda inna, ale jest ściśle zjednoczony z Bogiem. Nie można oddzielać Chrystusa od Kościoła, tak jak nie można oddzielać głowy od ciała. Kościół nie żyje sam z siebie, ale z Pana. Jest On obecny w nim i daje mu życie, pokarm i siłę. Bracia i siostry, Kościół nie jest naszą własnością. Nie możemy z nim robić, co nam się podoba. Nie mamy prawa do rekonstruowania go według naszych ludzkich opinii. Nie jest, jak powiedział w innym miejscu Benedykt, sklepem samoobsługowym, w którym każdy wybiera sobie to, co mu się podoba, co uznaje za jeszcze pasujące do dzisiejszych czasów, do przyjęcia we własnym życiu. Kościół nie jest sklepem samoobsługowym. Kościół nie da się wyjaśnić tylko w takich ludzkich, naturalnych pojęciach. Kościół należy do Boga, jest Jego własnością, to jest Jego dom. To, co czyni nas Kościołem, to komunia, wspólnota i żywa więź z Chrystusem. Papież Benedykt, znowuż w innym miejscu, mówi: bez tego chrystologicznego pośrednictwa, czyli bez tej więzi z Chrystusem, bez tej przyjaźni, relacji z Nim, nazywanie siebie ludem Bożym jest uzurpacją lub nawet po prostu bluźnierstwem. Mocne słowa. Dziś tak wielu ludzi, którzy chcą na nowo definiować istotę i zadania Kościoła, którzy wytyczają mu jakieś nowe kierunki i granice swojej misji, którzy chcą mu na nowo określić jego miejsce w świecie, głoszą między innymi: Kościół nie powinien się wtrącać w politykę, w życie społeczne, w ogóle gdzieś powinien się schować, nie powinien się wypowiadać na tematy etyczne, już tym bardziej na tematy bioetyczne, tak jak aborcja, eutanazja, in vitro. Powinien uelastycznić przepisy prawa kanonicznego, nie powinien straszyć piekłem, w ogóle nie powinien tak często mówić o grzechu, nie powinien zakazywać, nakazywać, przypominać. Powinien wszystkich przyjmować, nie stawiać żadnych wymagań. Msze święte powinny być krótkie, ciekawe, najlepiej z jakimiś dowcipami, tańcami, fajerwerkami i tak dalej, i tak dalej. Czy naprawdę Kościół jest po to, żeby spełniać te wszystkie życzenia? Czy Kościół został stworzony tylko po to, żeby człowiekowi sprawiać jakąś doczesną przyjemność i tworzyć mu strefę psychicznego i duchowego komfortu? I czy naprawdę musi być tak, że tymi, którzy mają reformować Kościół, to ci, którzy często nie mają żadnej realnej więzi z Chrystusem, ani po prostu troski o Kościół? Jeszcze raz słowa Benedykta. Bez wspólnoty z Chrystusem nazywanie siebie ludem Bożym jest uzurpacją lub nawet po prostu bluźnierstwem. Nie. Kościół został stworzony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa do znacznie wyższych celów. Sobór Watykański II podał taką następującą, ja to nazywam jakby, definicję. Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Po pierwsze, Kościół jest jakby sakramentem. To znaczy, że jest misterium, jest tajemnicą, czyli jest czymś znacznie więcej, jest czym zawsze więcej niż tym, co można zobaczyć, zbadać, jakoś objąć w statystykach, w jakichś różnych tabelkach socjologicznych. Jego natura jest przeniknięta jakby mgłą boskości, nadprzyrodzoności. Kościół jest sakramentem, niektórzy mówią prasakramentem, czyli widocznym znakiem i narzędziem rzeczywistości nadprzyrodzonej. Nie tylko tej naturalnej, którą widzimy, którą tworzą różne jakieś dykasterie, kurii rzymskiej i tak dalej. To, co chce czynić Kościół, to odnosić i pokazywać rzeczywistość nie z tego świata, bo on sam nie pochodzi z tego świata. I rzeczywiście tak jest. Kościół ma swoją widoczną, hierarchicznie uporządkowaną strukturę. Ta struktura jest konieczna, aby mógł w sposób widzialny pełnić swoją misję tutaj na tym świecie. Więcej nawet, ta widzialna i zorganizowana struktura podtrzymuje, umacnia i chroni nas, chrześcijan, chroni jedność wiary i miłości pomiędzy nami, członkami Kościoła. Takie zadanie spoczywa w sposób szczególny i wyjątkowy na widzialnej głowie Kościoła, który pełni rolę zastępcy, wikariusza Chrystusa. Papież, następca świętego Piotra, jest, jak uczy teologia, gwarantem jedności Kościoła. To Piotrowi została przekazana przez Chrystusa władza. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. A ta władza jest niczym więcej niż służbą, ponieważ jednocześnie Piotr otrzymuje od Jezusa nakaz: utwierdzaj braci w wierze. Utwierdzaj braci w wierze. Musimy to bardzo mocno podkreślić. Nie ma innego Kościoła niż ten, który jest założony na tej skale, jaką jest Piotr. Owszem, opoka ta często okazuje się znacznie bardziej krucha i chwiejna, niż byśmy tego oczekiwali. Ale właśnie w tym świętym urzędzie szczególnego znaczenia nabierają Pawłowe słowa o tym glinianym, kruchym naczyniu, które właśnie w tej swojej kruchości i słabości pozwala ujawnić się nieskończonej Bożej mocy, która nie jest z tego świata, a która właśnie w nim, tym glinianym naczyniu, jest przechowywana ze względu na wybór Pana Boga i na Jego obietnicę. Papież jest zatem szczególnym znakiem i narzędziem jedności Kościoła. I to on jest pierwszym nauczycielem prawd wiary. Nie oznacza to, że papież lub sobór stoją ponad Pismem Świętym, ponad objawieniem Bożym, ale to, że stoją oni ponad prywatnymi interpretacjami ludzi. Tak samo zresztą stwierdza Sobór Watykański I, mówiąc: Duch Święty został bowiem obiecany następcom świętego Piotra nie dlatego, aby z pomocą jego objawienia ogłaszali nową naukę, ale by z jego pomocą święcie strzegli i wiernie wyjaśniali objawienie przekazane przez apostołów, czyli depozyt wiary. Papież i ktokolwiek inny nie jest po to, żeby ogłaszać jakąś nową naukę albo ulepszać naukę, którą dał nam Jezus Chrystus. Nie. Święcie strzec i wiernie wyjaśniać. Kościół zatem nie jest autokracją, w w której papież czy ktokolwiek inny mógłby dowolnie zmieniać się czy modyfikować to, w co Kościół zawsze, wszędzie i przez wszystkich wierzył i nauczał, ani nie jest demokracją, w której to prawda objawiona miałaby się poddać jakimś sondażom opinii lub poglądom ochrzczonej większości. Kościół należy do Chrystusa. Kościół jest Jego własnością, jest Jego Kościołem, Jego oblubienicą. I ten Kościół, który jest widzialnym sakramentem, który wyraża się w tych czterech dobrze nam znanych, myślę, istotowych Jego cechach jedności, świętości, powszechności i apostolskości, ma podwójne zadanie i cel. Wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem i jedność całego rodzaju ludzkiego. Na pierwszym miejscu Bóg, czyli przede wszystkim zjednoczenie z Bogiem. Jak napisał kardynał Ratzinger, Kościół istnieje, abyśmy widzieli Boga. To, co powiedziałem w niedzielę na kazaniu, że Kościół jest po to, aby dawać Boga, aby przekazywać Jego prawdę. Kościół rodzi się z serca Jezusa i jest przedłużeniem Chrystusa, jest obecnością Jezusa w tym świecie. Tam, gdzie Kościół, tam Chrystus. Szczególnie to jest widoczne w osobie kapłana, który nie działa jakąś tam swoją mocą, swoimi jakimiś szczególnymi cechami, ale w zastępstwie Chrystusa, in persona Christi, w Jego osobie, jest, jak pięknie głosi tradycyjna teologia, jest alter Christus, czyli jest drugim Chrystusem. Ileż tu mamy do zrobienia, bracia i siostry, żeby zobaczyć w każdym kapłanie obecność Chrystusa, którego On reprezentuje i z którym On poprzez sakrament święceń kapłańskich nierozerwalnie się jednoczy. Wiemy oczywiście, że to jest strasznie trudne. To jest absolutnie bardzo trudne. Czasami bowiem osoby poświęcone Bogu bardzo się starają, żeby właśnie ciężko było w nich zobaczyć tego Chrystusa, zobaczyć Jezusa. Sam nasz Pan Jezus Chrystus zapowiedział, że do Jego świętej owczarni będą próbowały się wedrzeć wilki w owczej skórze, które będą rozpraszać owce. Dlatego, kochani, nie możemy siedzieć bezczynnie. Przykład daje nam wielu świętych, Faustyna, ojciec Pio, którzy swoje największe cierpienia ofiarowywali właśnie za kapłanów. Także my, bracia i siostry, musimy podjąć duchową walkę w intencji kapłanów, naszych biskupów, w intencji Ojca Świętego, modląc się za nich, ofiarując za nich swoje cierpienia, pocieszając ich w chwilach strapień, wdzięcznością podtrzymywać ich w dobrym, a kiedy potrzeba, mieć odwagę, żeby z miłością upomnieć, wymagać, abyśmy my, kapłani, nie zapomnieli, kim jesteśmy, że mamy być Chrystusem, że jesteśmy Chrystusem wśród was. Musicie nam, bracia i siostry, po prostu w tym pomóc. I drugie zadanie. Jedność całego rodzaju ludzkiego. Ratzinger mówi, że Kościół jest ze swej istoty relacją, u której podłoża leży miłość Chrystusowa, wprowadzająca z kolei nowe relacje międzyludzkie. To jest to, co święty Paweł mówi. Miłość Chrystusa przynagla nas. Więcej, przynagla i uzdalnia członków Kościoła do obdarowywania sobą, a przez to do tworzenia na wzór Trójcy Świętej wzajemnej komunii, niejako rodzinnych więzi. Z tego powodu, jak bardzo słusznie podkreśla papież Franciszek, Kościół nie może stać w miejscu, nie może się zamykać w sobie samym, jak w jakiejś oblężonej twierdzy, ale musi wyjść na zewnątrz, jak mówi papież Franciszek, na peryferia. Musi szukać człowieka, aby ofiarować mu prawdę, miłosierną miłość, a przede wszystkim Boga, który chce zbawić każdego człowieka, również tego, który dzisiaj jest gdzieś daleko, który dzisiaj może nawet z Kościołem walczy. Pamiętam, jak jeszcze będąc w seminarium, obecny biskup Kaliski, a ówczesny mój ojciec duchowny Damian Bryl, powiedział, że chrześcijanie, którzy naprawdę doświadczyli miłości Chrystusa, którzy doświadczyli miłości Boga, nie tyle muszą kochać, muszą wypełniać przykazania i tak dalej. Ale przemienieni przez miłość, chrześcijanie nie mogą tego nie czynić. Chrześcijanin, który doświadczył miłości, nie może nie kochać. Nie może nie obdarowywać miłością drugiego człowieka. Kościół napełnia się Bożą bezinteresowną miłością, aby tą miłością dalej promieniować. Kościół swojego skarbu nie może zachowywać tylko dla siebie. Jest to zbyt cenny dar, zbyt cenny skarb, żeby mógł tylko zachowywać dla samego siebie. I już na koniec. Miejscem, w którym to wszystko, co powiedziałem, co mówiliśmy w czasie tych naszych dni, miejscem, w którym to wszystko się realizuje, aktualizuje i uobecnia, miejscem, gdzie Kościół jest naprawdę sobą i staje się tym, czym jest, czym powinien być, czyli tym, czym jest w oczach Boga. Miejscem tym jest święta liturgia, Eucharystia. W jednym z wykładów, Ratzinger pisze, Kościół jest celebrowaniem Eucharystii, a Eucharystia jest Kościołem. Z tego źródła wypływa wszystko inne. A w adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis papież stwierdza, dlatego też sakrament ołtarza pozostaje zawsze w centrum życia Kościoła. Dzięki Eucharystii Kościół odradza się ciągle na nowo. Dzięki Eucharystii Kościół odradza się ciągle na nowo. Dlatego myślę, że naszym zadaniem w obliczu tego tętniącego kryzysu Kościoła, kryzysu ludzi Kościoła, grzesznych członków Kościoła, tym naszym zadaniem jest wciąż coraz bardziej liturgię poznawać, zgłębiać, rozumieć, a przede wszystkim kochać. Bo w Eucharystii Kościół odradza się wciąż na nowo, otrzymuje wciąż nową młodość. To jest miejsce, gdzie otrzymuje tą wiosnę, o którą Kościół wciąż od czasu Soboru Watykańskiego II się modli. Gdy razem, w jednym duchu, wraz z Maryją, Józefem, ze wszystkimi świętymi i aniołami w niebie, wpatrujemy się w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, gdy adorujemy Jego najświętsze ciało, gdy składamy Bogu Ojcu bezkrwawą ofiarę i przyjmujemy chleb eucharystyczny do swoich serc, wtedy budujemy Kościół. Budujemy naszą parafię, budujemy naszą archidiecezję, tworzymy Kościół Chrystusowy. W skrócie, uczestniczymy we wspólnocie Kościoła. Amen.